To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Dzisiaj pytamy, dlaczego Skandynawowie są szczęśliwsi? Do rozmowy zaprosiłem dr Magdalenę Domeracką, skandynawistyka, Uniwersytet SWPS w Warszawie. Dzień dobry, pani doktor, witamy.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Pani doktor, Finlandia po raz 8 z rzędu została uznana za najszczęśliwszy kraj świata w World Happiness Report 2025, osiągając przy okazji najwyższy wynik w badaniu ONZ. Kolejne miejsca to Dania, Islandia i Szwecja. W raporcie, przypomnę, uwzględnia się PKB, wsparcie społeczne, zdrowie, wolność, hojność i korupcję. Czy rzeczywiście, jak wyjdziemy na ulicę w Helsinkach w Finlandii, to widzimy tam uśmiechniętych ludzi?
Nie jestem pewna, czy zobaczymy jakąś euforię, ale uprzejmą życzliwość już tak. Myślę, że w ogóle to badanie dotyczy może właśnie takiego uczucia zadowolenia, czy dobrego samopoczucia może, ale właśnie...
Jak się żyje.
Tak, chodzi w nim o to, czy mieszkańcy danego kraju są zadowoleni z życia, taki dobrostan ogólny. I tutaj właśnie w Skandynawii jest takie kilka ciekawych wskaźników, jak na przykład właśnie poczucie sprawczości, że mamy wpływ na swoje życie. To taki skandynawski indywidualizm, czyli takie w rozumieniu niezależności i wpływu właśnie na swoje życie. Oprócz tego, to są takie kraje, które mają dobrze, sprawnie działające instytucje. Oczywiście one mogą być czasami zbiurokratyzowane nieco, ale jest takie wysokie zaufanie do instytucji, do polityków też w części. Od polityków oczekuje się takiego mniejszego dystansu i tego, że będą dla nas. Jest to kraj bardziej egalitarny. Po drodze do państwa tutaj sprawdzałam też media społecznościowe i widziałam na przykład prezydenta Finlandii w skarpetkach. Co prawda propagował czytelnictwo, czyli ciutkę elitarny był, ale jednak skarpetki były na planie centralnym.
Pani doktor mówi o instytucjach, o premierze w skarpetkach, który promuje czytanie, a my tak sobie intuicyjnie myślimy, do szczęścia potrzeba nam między innymi słońca, tam przecież słońca nie ma, dzień krótki, zimniej niż u nas, a jednak mimo wszystko ludzie są szczęśliwsi. To jak oni to jeszcze robią? Czytają sobie książki w skarpetkach, tak jak premier Finlandii, jak pani mówiła przed chwilą? Przy kominku, po wyjściu z sauny...
Elementów takiej szukania czy sposobów na to, żeby się dobrze czuć jest pewnie sporo. Kontakt z naturą jest taki bardzo ważny we wszystkich tych krajach. Oni obcują z naturą mimo wszystko, niezależnie od pogody, mają też takie powiedzenia kliszowe, nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór. I faktycznie tak się zachowują. Dobrze się ubierają i w deszczu nawet czasami chodzą. I to jest taki rytuał i taka codzienność dla nich. I dzięki temu dłużej też w dobrej formie żyją. Także to jest taka ich codzienność. Oprócz tego, jeżeli chodzi na przykład o zimę, wiadomo, która tam przynosi im oczywiście dłuższe, więcej ciemnych dni, to mają też takie właśnie rytuały, które rozświetlają im tą zimę. W wszystkich miejscach publicznych jest więcej światła oczywiście, jest tak jaśniej i to jest ten taki sposób na to, że nie odczuwamy tego, jeżeli jest ciemno, jeżeli jesteśmy w pomieszczeniach, wiadomo. No i takie właśnie rytuały, jak pan wspomniał, saunę, wyjazdy w ogóle do domków takich różnych, byśmy nazwali letniskowymi. Czasami nawet taki bardzo, bardzo prostych, bez jakichś udogodnień. Właśnie ten brak udogodnień czasami jest taką cnotą, bym powiedziała, skandynawską.
A jak to wygląda w kontakcie z innymi ludźmi? Bo no, pani doktor, jak Polak pyta Polaka, co słychać, to często słyszymy narzekania albo słowa stara bieda. A jak na takie pytanie reaguje mieszkaniec Skandynawii? Na przykład ten Fin, przykładowo.
Tak, oni są, mają takie kontakty codzienne zrytualizowane w dużym stopniu, czyli na pytanie, jak się masz, nie odpowiadają, tak jak my czasami, już problemami, tylko najpierw bardzo tak spokojnie, z pewnym takim symetrycznym dystansem mówią, że wszystko jest okej. Nie z entuzjazmem takim jak amerykański stereotypowo, ale że wszystko jest okej. Później jak ktoś się lepiej zna, to oczywiście coś tam opowie, że coś tam nie działa, ale jest to takie uspokajanie się nawzajem zrytualizowane, ale też do tego stopnia są jakby w pewnym sensie przewidywani w tych niektórych interakcjach, że też mają taką większą pewność, że nikt nie zacznie denerwować się, krzyczeć. Wychodzimy z domu i prawdopodobnie nic nam się takiego nie stanie.
Aha, czyli trochę są tacy bardziej stanowani, tak? Spokojniejsi?
No, myślę, że w tych rytuałach jest jakieś takie poszukiwanie spokoju i bezpieczeństwa w pewnym sensie. Nie ma takich dramatów w takiej codziennej interakcji. Może to mieć jakieś ewentualnie minusy w postaci tego, że nie powiemy czegoś o czym, co nas boli i dalej nas będzie gryzło, ale
dramy nie
ma
będzie.
To taki spokój, tak, tak.
Pani doktor, dużo się mówi o tym słynnym duńskim stylu życia hygge. Nie wiem, czy dobrze to wypowiadam.
Tak. Wiemy, że od szwedzkiego jestem ekspertką, ale...
Aha. Tak. Ale tam jest chyba podobnie, prawda? Bo wiemy, że inne kraje skandynawskie też mają swoje odpowiedniki. A na czym to polega? Bo my sobie wyobrażamy, że to hygge to są zapalone świeczki, ludzie siedzący na sofach, otuleni kocami, premier Finlandii czyta książki w skarpetkach i pokazuje to w mediach społecznościowych. Rzeczywiście tak jest?
Tak, tylko nie nazwałam tego może taką filozofią szczęścia, jak czasami słyszymy, tylko takim sposobem na regulację nastroju, regulację codzienności. Obniża to nam stres, daje poczucie jakiejś takiej kontroli, komfortu. Myślę, że my też to praktykujemy, tylko może inaczej o tym mówimy.
Możemy to wprowadzić u nas, takie hygge?
Myślę, że w dużym stopniu to już jakby dzieje
zależy
się też. Mamy kawiarnię,
tak?
Chodzimy do kawiarni też. Aha. Tak, może tam czasami częściej to występuje w zaciszu też domowym. I to może taka jest różnica, że my teraz, myślę, jeżeli pan się ze mną zgodzi, tak częściej wychodzimy jakby w poszukiwaniu jakichś takich przyjemności z domów.
Tak.
Ale i właśnie i Szwedzi, i Norwedzy mają odpowiedniki. Szwedzi mówią, że coś jest mysigt. Mysigt, że jest tak przyjemnie. W piątki wieczorem za to spotykają, też używają tego jako rzeczownik też i grają z rodziną w gry jakieś planszowe, albo po prostu siedzą, jedzą chipsy, czy jakieś tacos.
Także... I oczywiście nie piją alkoholu.
No, rodzinnie nie. Rodzinnie nie. Szwedzi też bardzo celebrują te przerwy na kawę swoje i faktycznie to jest taki rytuał codzienny i w pracy, i z przyjaciółmi, że spotykają się, mają czasownik na to, czasownik i rzeczownik, ten sam jakby, to samo źródło słów. Tutaj działa fika i faktycznie celebrują bardzo te spotkania. To jest takie spoiwo też społeczne. Sposób na spotkanie, rozmowę i jeszcze zjedzenie dobrego ciasta.
Aha. I kiedy oni się spotykają na to? Fika, tak?
No, piękna wymowa. Tak, znaczy mają takie rytuały właściwie w pracy zawsze około 10, często około 10, potem czasami jeszcze po południu, czyli tak część pracy to też takie właśnie spotkania. I jest to takie nieoficjalnie obowiązkowo. Oczywiście może w różnych, można się spotkać w różnych konfiguracjach, ale to jest taką częścią życia społecznego bardzo ważną.
No właśnie, mówi się, że Polacy są bardzo gościnni, że potrafimy pomóc, ugościć. A jak to wygląda w Skandynawii? Bo często ten obraz jest taki, że przedstawiciele tych narodów są niedostępni, że trudniej nawiązać tam relacje niż na przykład we Włoszech. To no, jak to wygląda?
Moje doświadczenia są takie, że faktycznie dłużej się zaprzyjaźniają może, ale później się ma już przyjaciół na całe życie. Także może tak jest taki dłuższy rozbieg i moment obserwacji, żeby komuś zaufać. Nie od razu nie opowiadamy o swojej przeszłości, teraźniejszości, problemach osobie nieznajomej. To troszkę trwa. Ale no tutaj, tak jak wcześniej mówiliśmy, trochę jest taki indywidualizm w takim rozumieniu, że jednostka ma być samodzielna i no może częściowo też samowystarczalna, ma być silna. Do tego się dąży, jakby takiej trochę niezależności.
I myślę, i to widzimy również w wychowaniu dzieci w Skandynawii? Dążenie do tej samodzielności, uczenie tego
na
dzieci?
Na pewno, tak, tak. Dzieci, rodzic spokojnie patrzy i czeka, aż dziecko się ubierze, nie próbuje się nie spieszyć, tam zawsze nerwy oczywiście jakieś są, ale są trochę chowane. I no, długie urlopy rodzicielskie też temu sprzyjają, że faktycznie rodzic ma się zająć dzieckiem tylko i spokojnie, żeby się ubrało, żeby dzieci mogło się w ogóle taplać w błocie, nie robi się z tego wielkiego dramatu.
A jak długie są te urlopy?
To zależy od kraju skandynawskiego, ale...
No na przykład ta Szwecja.
Jezus, jestem ekspertką od tego, nie pamiętam dokładnie.
Aha, dobra, to nie pytałem. Okej, okay, to wytnę. Mogą taplać się w błocie, tak pani mówiła.
Tak, tak. I no ciekawe, oczywiście też takie dążenie do tego, żeby rodzice dzielili się jak najbardziej po połowie tymi urlopami, także ojcowie też przejmują taką odpowiedzialność, kilka miesięcy przynajmniej, minimum trzy, odpowiedzialności za dziecko i wtedy wiedzą tak naprawdę, jak to jest być tym rodzicem. Także to też jest takie godne podziwu.
I naśladowania.
Tak, tak. To myślę, że u nas też się już dzieje, także to może
się cieszyć.
Zmienia
się to tak na lepsze.
Tak, tak. Więc jeżeli chodzi o tą samodzielność, to jest taka samodzielność mniej silne są takie związki może nawet w rodzinach takich najbliższych. Może inaczej to mówimy. Tutaj ta samodzielność polega na tym, że człowiek się usamodzielnia trochę od swojej najbliższej rodziny, nawiązuje związki równie silne z innymi i nie ma takiej uzależnienia od rodziny, jak w wielu państwach, w których jest tak samodzielność, kolektywizm taki rodzinny.
To kiedy dzieci wychodzą z domu w Szwecji i zamieszkują samodzielnie?
Tradycyjnie to już było w wieku właśnie 15-17 lat, teraz trochę
bardzo
tam...
młodo.
Tak, i mogły też często otrzymać i dalej otrzymują na przykład wsparcie jakieś państwa właśnie w tym, żeby się usamodzielnić. Teraz może czasami to gorzej wychodzi, bo no, sytuacja finansowa nie zawsze pozwala na to, żeby wyjść już z domu tak szybko, ale...
No u nas co najmniej do 30, czasami nawet i do 40 się mieszka z rodzicami.
Tak, tutaj pomaga też na przykład, jeżeli ktoś decyduje się na studia, to taki nisko oprocentowany kredyt studencki pozwala na to, żeby się uniezależnić finansowo. Często też dosyć wcześnie się podejmuje jakąś pracę wakacyjną, żeby właśnie tak samodzielnie finansowo już stawać na nogi powoli. Także ten proces usamodzielnienia się jest wspierany przez państwo też i jest taki stopniowy na tyle, żeby jednostka właśnie była silna w tej samodzielności.
I to działa. Jak czytam dalej różne raporty pani doktor, to proszę bardzo, Skandynawia ma też najszczęśliwszych pracowników na świecie. W raportach firmy Universum, które dotyczą no właśnie tego szczęścia i lojalności pracowników, Dania zajmuje pierwsze miejsce, Norwegia drugie, Szwecja, o której rozmawialiśmy przed chwilą, czwarte, a Finlandia miejsce siódme. To jaką oni mają receptę na bycie szczęśliwym w pracy, pani doktor? Wysokość zarobków, która jest jedną z najwyższych w Europie? Czy coś jeszcze? Czy
myślę,
długość urlopu?
Nie tylko. Długość urlopu też swoją drogą. Ale nie chodzi tu na pewno tylko o zarobki. Na pewno ta większa, mniejsza mniejsze schierarchizowanie, bardziej płaska struktura w miejscu pracy, aha, no daje jakieś takie pewnie taki spokojniejsze funkcjonowanie. Szef tak. W ogóle ma, no, trochę inaczej działa. Ma dbać o zespół, nie działać dla własnych korzyści. I to jest widoczne. Taki szwedzki szef, nie widać po nim czasami, że jest szefem, tak już patrząc na
czyli taki bardziej
atrybuty.
Kolega, tak? Może tak, nie przyjaciel, tak. Ale kolega z pracy.
Tak, ale tak, atrybutów nie ma tak dużo widocznych i też z zachowania jakby w rozmowie nie pokazuje tak swojej jakby
wyższości.
Tak, aha, tak. Więc tutaj jest taka większa równowaga. Oprócz tego na pewno jest taka partycypacja całego, wszystkich pracowników. Tak, w praktyce to wygląda tak, że często są zebrania, co może nam by się trochę nie spodobało, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego działania efektywnego, szybkiego.
Tak,
i
tak. Nie siedzimy, nie gadamy, tylko pracujemy.
Tak, tak, a tam to gadanie trochę występuje częściej, ale aha, oni to inaczej rozumieją, inaczej na to patrzą. To jest ta możliwość wciągnięcia w proces podejmowania decyzji większej liczby osób i ugruntowywania decyzji. Nie, one nie przychodzą tak z góry, oczywiście czasami się zdarza, ale z założenia mają nie przychodzić z góry, tylko mają być wypracowywane i wtedy jest się częścią zespołu. Więc to jest na pewno, to daje takie poczucie bycia na większej sprawczości też, o której mówiliśmy wcześniej.
Aha. Że mamy wpływ, prawda, na to, tak, co się dzieje u nas w pracy, a nie tylko jesteśmy wyizolowanymi pracownikami. A jaki jest styl pracy Skandynawów? Czy oni, pani doktor, też biorą nadgodziny, pracują po 12 godzin, czy jednak ten work-life balance, czyli to między pracą zawodową a odpoczynkiem, im zdecydowanie lepiej wychodzi.
Częściowo tak, chociaż są branże, w których też pracuje się podobnie jak u nas tak dużo. Myślę, że to jest taki ideał też ciągle. Oni to, o tym dużo mówią i to jest dla nich też ideał. Wydaje mi się, że w takich bardziej związanych, w branżach bardziej związanych z państwem, czy uregulowanych tymi zasadami społecznymi, idącymi od polityków, Tam jest większe, mniejsze przyzwolenie na właśnie taką nierównowagę. Czyli bardziej stawia się granice i bardziej też właściwie pracodawcy też próbują wytyczyć te granice, że ktoś już nie pracuje po tej godzinie, nie otrzymuje maili. Także no, próbują
do tego dążyć. Idź do domu, zostaw to, jutro przyjdziesz, popracujesz znowu, tak? A nie siedź po godzinach.
Nawet nie mówią już o tym, tylko po prostu tak to działa, tak bym nawet powiedziała. Także w niektórych branżach, w niektórych firmach na pewno to działa lepiej. No te urlopy rodzicielskie na przykład też sprzyjają. Czasami takie właśnie są rozwiązania przyjazne pracownikowi, czyli rozpoczynanie, częściej niż u nas występują na pewno, rozpoczynanie pracy troszkę później i kończenie trochę później, tak żeby pracownik sobie mógł dostosować to do tego, żeby odebrać dziecko na przykład z przedszkola.
Elastyczność, tak?
Tak, elastyczność jest większa i to na pewno daje taką możliwość ogarnięcia codzienności.
No, to bardzo pomaga. Też byśmy chcieli, żeby tak to działało u nas, chociaż już są pewne symptomy. Wszystko zaczęło się zmieniać chyba od pandemii, tak mam takie wrażenie. Jestem. Na plus.
Oby.
No i właśnie, oby szło w dobrym kierunku. Mam tu jeszcze jeden raport, pani doktor. W 2013 roku magazyn Reader's Digest przeprowadził taki słynny eksperyment, pewnie pani doktor o tym słyszała. Eksperyment społeczny na skalę globalną w formie tak zwanego testu portfela. No i tak, czytam. Eksperyment został przeprowadzony w 16 najważniejszych miastach świata. W ramach tego eksperymentu portfel z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu, zdjęciem rodziny, wizytówkami i kwotą o równowartości $50, czyli tak no, skromnie, został zgubiony w miejscu publicznym, żeby sprawdzić, czy znalazca zwróci go właścicielowi. No i teraz tak, na pierwszym miejscu znalazła się stolica Finlandii, Helsinki, które były jedynym skandynawskim miastem zaangażowanym w eksperyment, gdzie zwrócono aż 11 na 12 takich zgubionych portfeli. To jest tak, że u Skandynawów jest takie wysokie poczucie tej uczciwości?
Ja osobiście też takie eksperymenty przeprowadzałam na studiach, w bibliotekach, siedząc skandynawskich różnych. Zostawiam
co ja pani
laptopa.
Doktor tutaj opowiadam o jakimś raporcie.
Faktycznie to działa, to tylko dowód taki anegdotyczny oczywiście. Mm-hmm. Tu wspieramy raporty, które są w bardziej kontrolowanych warunkach przeprowadzane.
A jak pani ten eksperyment wyglądał? Proszę dokończyć.
Zostawiałam laptopa i gdzieś tam wyszłam na chwilę, wracałam. Jakoś tak dobrze się z tym czułam, że tak mogę sobie go zostawić. To daje takie faktycznie poczucie, że wszystko jest takie lepsze.
Aha. A to było w Polsce? Czy?
Nie, to było w Szwecji akurat. Ale też zgubiłam też właśnie raz portfel w Szwecji. Też go odzyskałam. Wszystko jakby działa jak w raporcie.
Aha. Ale pusty portfel, czy...
Pełny. Dosyć pełny był i dosyć duża to była suma. To były jeszcze takie czasy, gdzie się nosiło te portfele. Mhm. No w każdym razie tak faktycznie jest i tutaj bym doszukiwała się przyczyn, takich dwóch rodzajów przyczyn, tak bym powiedziała. Częściowo to jest taki domyślny, jak to psychologowie mówią, odruch reputacyjny, czyli domyślna reputacja jest taka, że zachowamy się dobrze. Domyślne działanie jest takie, że zachowamy się dobrze i wszyscy by się tak zachowali i my też chcemy w tej normie uczestniczyć. Czyli nawet zachowujemy się tak dobrze, jak nikt nie patrzy. To w Skandynawii faktycznie trochę czuć te normy niepisane, które nas obowiązują. No i taka uczciwość też jest taka domyślna. A sprzyjają temu oczywiście warunki materialne, mniejsza taka walka o podstawową egzystencję. Tak globalnie, zwłaszcza jak porównamy, oczywiście Skandynawom się żyje lepiej. takie mniejsze poczucie niesprawiedliwości też, o tym się czasami mówi. Czyli, no może nie zawsze tak to działa, już obecnie w ostatnich kilkudziesięciu latach w Skandynawii też te nierówności społeczne wzrosły, ale tradycyjnie się dąży do tego, żeby były niższe, żeby nie było bardzo bogatych i bardzo biednych, żeby było takie poczucie, że ktoś o to dba, żeby nie było tych różnic takich dużych. No w każdym razie to też może doprowadzać do tego, że jakby no, nie ma, jeżeli czujemy, że jest bardziej sprawiedliwie, czy jest przynajmniej taka norma, żeby było bardziej sprawiedliwie, to niepotrzebnie będziemy się starać zachowywać jakoś nie okej, bo nie musimy się jakoś czegoś udowadniać, że psychologicznie to jest mniej kosztowne.
Ja tak wrzucam, pani doktor, wszystkie te kraje do jednego worka, a jak bardzo się różni, czy w ogóle się różni w mentalności na przykład Duńczyk od Fina, albo nie wiem, Fin od Szweda?
Tutaj akurat jestem taką zwolenniczką nie redukowania tych wszystkich cech narodowych, tak, jak to się mówi, do jakiegoś takiego core, jak to się mówi po angielsku, takiej jakiejś podstawy, bo różnice między Duńczykiem a Finem mogą być mniejsze niż różnice w ramach danego kraju, jak weźmiemy pod uwagę wieś, miasto, skąd ktoś pochodzi, klasa, wiek, klasa społeczna, wiek. Więc, ale oczywiście tutaj tak, dla takich poznawczych celów jakieś takie stereotypy oczywiście istnieją i da się je też zauważyć w takich stylach interakcji. Więc tutaj takimi dwiema przeciwnościami czasami się mówi, że są Duńczycy i Finowie. Na przykład w Finlandii, ale w Szwecji, Norwegii częściowo też, na przykład cisza jest taka naturalna bardziej. W Finlandii najbardziej właśnie jest taka akceptowana, że czeka się na czyjąś odpowiedź. Taki spokój wtedy jest, nie ma jakiejś nerwowości w takich interakcjach codziennych. Taki Fin, który przyjeżdża do Szwecji, już czuje, że coś szybciej zaczyna się dziać. Tak się, to akurat z takich rozmów z przyjaciółmi wiem. A w Danii na przykład, na drugim takim końcu, jest trochę tak bardziej luźno, ironicznie. Duńczycy są bardzo ironiczni i żartobliwi i nawet pamiętam, było takie ostrzeżenie o tym, ich poczuciu humoru na stronie ambasady duńskiej w Sztokholmie, żeby nie brać ich na serio do końca, żeby Szwedzi się nie obrażali. Także jakieś tam takie różnice widzimy.
Mają poczucie humoru po prostu większe.
Tak.
Albo lepsze. Tak,
ale ogólnie też u wszystkich ich jest taka niższa asertywność, chociaż w Danii właśnie może jest taka większa, taka bezpośredniość kontaktu, ale konfrontacyjność już nie, taka w naszym rozumieniu. Właśnie oni się nie konfrontują, tylko taką życzliwość okazują. Duńczyk czasami coś zażartuje.
To teraz na poważnie. Ostatnio jednak w krajach skandynawskich zauważalny jest wzrost przestępstw, zwłaszcza tych najcięższych. Czy to jakoś zaburza to poczucie szczęścia, ale też i bezpieczeństwa, z jakiego kraje skandynawskie były znane od wielu lat?
Na pewno jest jakiś problem i dojście tutaj do takiej równowagi to trochę potrwa, ale przy takich zmianach społecznych dużych, takich szybkich może, bo to głównie chodzi o to, że Szwedzi no humanitarnie już któryś raz, tak było po wojnie w Bałkanach, na Bałkanach, no pomagają ludziom uciekającym przed problemami i dochodzi później do takich trochę trudności, ale wtedy sobie poradzili po wojnie na Bałkanach i teraz myślę też sobie poradzą, trochę to będzie trwało. No na pewno jest jakiś niepokój czy jest tak bezpiecznie, bo no, przez zorganizowana trochę daje im kość, potocznie mówiąc. Ale no, robią co mogą, żeby sobie z tym poradzić.
A czy emigranci się łatwo asymilują w Skandynawii?
No to zawsze jest proces. Tutaj,
Ale czasami jest szybszy, czasami jest dużo wolniejszy, albo w ogóle go nie ma.
Tak, to dużo zależy.
Izolacji.
No właśnie, dużo zależy od tego, czy właśnie jest stabilna praca, kontakt z tą większością, częścią społeczeństwa, która jest większością, jak edukacja następuje, także właśnie czy się tkwi w tych enklawach etnicznych, czy nie, czy czuje się, że jest możliwość awansu taka realna. społecznego i także tu na pewno segregacja, która występuje częściowo też taka właśnie mieszkaniowa, ona tutaj daje pewne trudności, ale na pewno warto sobie też pomyśleć, że tak jak Polacy w jakichś innych krajach mieszkają, to zawsze mam tutaj do czynienia z takiej hybrydycznością, jak to się mówi w kulturoznawstwie, tożsamości i tak. I nie do końca można tak oczekiwać takiej jakiejś asymilacji idealnej. To jest w praktyce tak to nie wygląda. Często tak postępuje to, że najpierw przejmują, albo jakoś tak bardziej rozumieją i przejmują oczywiście imigranci styl życia skandynawski, jeżeli tak możemy powiedzieć, że coś takiego jest, w sferze publicznej, a zostawiają te elementy swojego dziedzictwa jakby w sferze prywatnej. Czasami też odwrotnie, także tutaj te procesy są na pewno, one zawsze trwają i tu chodzi raczej o pokolenia niż o to, że tak szybko może to się dziać. I nigdy to się tak szybko nie dzieje, myślę.
A na co najczęściej narzekają Skandynawowie, pani doktor? Bo chyba muszą na coś narzekać.
Żartobliwie powiem, że na pogodę. Ale na pogodę akurat w ogóle, nie?
Bo mają dobre ubrania. Tak?
No właśnie. Ale z takich tak, żartobliwych, które zawsze mnie rozśmieszają, te narzekania ich na przykład na korki. Chociaż te korki w ich rozumieniu to nie są żadne korki, bo...
Zapraszamy do Warszawy, zapraszamy do Krakowa, do Wrocławia.
No właśnie, a w Skandynawii jak już ruch nie płynie, jakoś bardzo daleko nie jest do kolejnego samochodu, to już jest jakiś korek. Także to jest tak żartobliwie taki sposób narzekania. Znaczy oni to bardzo serio biorą. Chcieli, nie, żeby wszystko płynęło. No czasami na właśnie taką biurokrację, jakieś takie zbyt wolne załatwianie spraw przez urzędy, ale myślę, że taka przewidywalność urzędów to nie jest... Tak, ale u nich urzędy faktycznie już od dziesięcioleci może przebiurokratyzowały się, ale to ta przewidywalność, to myślę, że nie jest zła. Także tu myślę, że na takie rzeczy. No, na pociągi spóźniające się, tak. Na pociągi spóźniające się latem, tory, wiosną może tak, wiosną tory są, czy jesienią tory są, na tory spadają liście, zimą śnieg i zawsze jakieś kłopoty są z tymi torami.
Żeby u nas były tylko takie problemy.
No, może tak opowiem taką historię małą, że ostatnio jak właśnie zimowe warunki nam wszystkim utrudniały życie, to tak. W Skandynawii, w Szwecji, nad miejscowością Gävle przez jakiś czas w ogóle pociągi nie działały i tam słyszałam z doniesień medialnych, że były osoby, które utkwiły w ogóle na tydzień gdzieś tam w jakiejś miejscowości, do której w ogóle nie miały planu przyjechać.
A są jakieś rzeczy, jakieś cechy, które Skandynawowie mogą zaczerpnąć od nas?
Ja myślę, że jeżeli chodzi o takie życie właśnie zawodowe, to ta efektywność, którą my mamy, wykonywania czynności i takie poświęcenie się czasami dla pracy, które może czasami za bardzo tutaj u nas już nas postępuje, to myślę, że oni byliby zaskoczeni, jak u nas to szybko i sprawnie działa. Także to na pewno. I taka bliskość może... Oni czasami też do nas przyjeżdżają. Znam Skandynawów, którzy bardzo lubią Polaków i Polskę. I cenią sobie właśnie to, że mogą tak od serca z kimś porozmawiać.
A ja sobie bardzo cenię, że dzisiaj naszym gościem była pani doktor Magdalena Domeracka, skandynawistyka Uniwersytet SWPS w Warszawie, która wyjaśniła nam znakomicie, dlaczego Skandynawowie są szczęśliwsi. Bardzo pani doktor dziękuję.
Dziękuję ślicznie.